Dzisiaj w poranku wnet goście do studia wchodzą parami, choć nie zawsze wiedzą, że w takich parach będą w studio naszym siedzieli. Pan Andrzej Dębiński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I pan Sebastian Domżalski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Andrzej Dębiński. Dobrze, zaczynamy przedstawianie. Pan Andrzej Dębiński będzie z nami teraz w studio aż do godziny 10 i będzie partiami opowiadał rozmaite, bardzo ciekawe historie. Pana Andrzeja Dębińskiego poznałem właściwie wczoraj, godzinę żeśmy rozmawiali, z tych opowieści wyłonił się obraz Polski, bardzo ciekawy, i mam nadzieję, że ta ciekawość będzie nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy poranek. Z kolei z panem Sebastianem Domżalskim porozmawiamy nie na temat Polski, a na temat Indii. Jeżeli pan Andrzej pozwoli,
oczywiście,
zaczniemy. Dzień dobry panom. Czy już dałem okazję do powiedzenia dzień dobry?
Tak, dziękujemy. Dzień dobry jeszcze raz.
No to w takim razie zaczynamy. Przede mną książka Indie w gospodarce światowej. Słoń, który pragnął latać. Pan w Indiach spędził ile czasu?
5 lat.
I
nie wiem, czy mogę powiedzieć, że kocham ten kraj, czy nienawidzę, bo tak się zazwyczaj mówi. Ja mam bardziej ambiwalentny stosunek, taki pragmatyczny. Staram się chłodno patrzeć na tą rzeczywistość.
I
chciałbym do Indii wrócić kiedyś.
Bo
to jest kraj fascynujący, kraj frapujący, kraj niezwykły i niesamowity.
Dlaczego?
Dlatego, że jest tak odmienny od Polski, dlatego, że żyje w nim 17% populacji świata, 17%, 1,3 miliarda mieszkańców, i ta populacja rośnie. To będzie, wielu osób mówi, wielu ekonomistów, to będzie przyszłość gospodarki światowej. Na razie może jeszcze nie jest, ale niedługo pewnie będzie.
Kto rządzi w Indiach?
No, rządzi premier Modi, rządzi partia BJP, to jest partia ludowa, partia, która wygrała wybory w 2014 roku, odsunęła po 10 latach od władzy kongres narodowy. Stara się reformować ten kraj, stara się go wprowadzać na ścieżkę rozwoju gospodarczego.
Jaki ma program i do jakiej partii na scenie politycznej polskiej można ją porównać?
Pamiętam, kiedy swego czasu mieliśmy delegację PSL-u, wtedy, ponieważ BJP można przetłumaczyć jako partia indyjska, partia ludowa, wtedy premier Piechociński widział podobieństwa między BJP a PSL-em. Dziś pewnie bardziej porównywalibyśmy BJP do naszej rządzącej partii.
Reforma. W Indie, powiedział pan, 1,3 miliarda mieszkańców. Zreformowanie Indii, wiele języków, właściwie wielokulturowość, kastowość, bieda i bogactwo. W jaki sposób można zarządzać tym wszystkim? W jaki sposób to można reformować?
No dlatego ten kraj jest tak fascynujący. Już sam pan tutaj doskonale podkreślił i taką puentę wyciągnął, że jest to kraj tak zróżnicowany i tak różnorodny. Wystarczy powiedzieć, że tam prawdopodobnie mieszka najbiedniejszy człowiek na świecie i najbogatszy człowiek na świecie. Prawdopodobnie, to są oczywiście uproszczenia, ale mamy tam 300 milionów ubogich, żyjących poniżej progu ubóstwa. Pewnie więcej niż w całej Afryce subsaharyjskiej. Gdybyśmy rozwiązali problem ubóstwa w Indiach, to rozwiązalibyśmy problem 1/3 ubogich na świecie. Z drugiej strony mamy tam niezwykłą liczbę miliarderów na liście Forbesa. 4. kraj pod tym względem po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Więc jest to kraj niezwykłego bogactwa, które zrodziło się w ostatnich 25 latach, od kiedy te reformy indyjskie się zaczęły, bo to mniej więcej ten sam okres, kiedy my przechodziliśmy transformację gospodarczą i okres, kiedy Indie rozpoczęły swój marsz ku przyszłości gospodarczej, gospodarce i potędze. No tylko, że ten marsz indyjski, tak jak pan wspomniał, no jest bardziej skomplikowany, niż by się wydawało, z uwagi na to, że jest to federacja, czyli to jest pierwszy element, który nam utrudnia wprowadzanie reform. Tak? No te reformy musimy nie tylko wprowadzić na poziomie centralnym, ale także na poziomie stanowym. Tutaj wchodzą w grę koalicyjne rozmowy, uzgodnienia, no ale też jest to kraj 1,3 miliarda ludności, kraj, w którym rodzi się 30 milionów dzieci rocznie. Populacja tego kraju zwiększa się o 20 milionów, 18 milionów ludzi rocznie, czyli w 2 lata populacja Indii, w Indiach przybywa populacja Polski. Tak? To jest ta skala wyzwań, z którą mamy tam do czynienia. Tym wszystkim ludziom trzeba będzie w pewnej perspektywie zapewnić miejsca pracy. A Indie znamy, jeśli myślimy o gospodarce indyjskiej, to myślimy o usługach, prawda? To są te zaawansowane technologie, których tutaj rozmawialiśmy z panem Andrzejem, który pan pewnie jeszcze wspomni. To są firmy, które...
Ciekawie się z panem Andrzejem rozmawia, prawda?
Zdecydowanie. Można się wiele od niego nauczyć.
Od razu pan to poznał?
Tak.
Mówimy dużo na temat Chin i geopolitycznego znaczenia Chin, jedwabny szlak, inwestycje chińskie. Czy Indie mogą stanowić konkurencję dla Chin? Jaka jest geopolityczna rola w tej chwili Indii?
Tutaj przez pewien kilka lat temu uważało się, że po tym sukcesie Chin, Indie będą kolejnym takim krajem, który może zadziwić świat. I z pewnością tak jest, tylko to potrwa. I ta rywalizacja chińsko-indyjska była w ten sposób też zewnętrznie podsycana. Ona jest oczywiście bardzo widoczna w samych Indiach również, bo jest to naturalny sąsiad Indii. Tak, te oba kraje graniczą przez Himalaje. To jakby szereg problemów granicznych, które się tam pojawia, ale jest to przede wszystkim rywalizacja ekonomiczna, tak, której Indie myślą w tej chwili. Chociaż jak na razie to jest populacja, to jest ten element, którym Indie mogą przegonić Chiny, tak, bo niedługo będą miały większą liczbę ludności niż Chiny. Gospodarczo w tej chwili raczej Chinom nie są w stanie zagrozić. Dużym problemem dla Indii jest deficyt handlowy w obrotach z Chinami. Strasznie dużo Indie importują, niewiele sprzedają, niewiele mogą sprzedawać, bo te zaawansowane technologie BPO, te firmy, które zapewniają wsparcie dla dużych brytyjskich, amerykańskich, europejskich koncernów, no one w Chinach nie mają tej naturalnej przewagi języka angielskiego. Nie mogą tam rywalizować. Przemysł farmaceutyczny indyjski też raczej nie jest obecny w Chinach, czy przemysł samochodowy. To raczej Chiny sprzedają swoje towary, głównie drogą morską, paradoksalnie, mimo tego, że mają tak długą granicę. Większość towarów do Indii dociera drogą morską i zalewają ten indyjski rynek. Tutaj Indie próbują równoważyć, rozmawiać o tym, jak mogą zrównoważyć te relacje.
Czyli zgodnie z tytułem pana książki, to jest słoń, który tylko pragnie latać, ale na razie, jak przystało słoniowi, po prostu tupie po ziemi.
No, troszkę tak, aczkolwiek jest to słoń, który już zaczął uczyć się latać. I słoń, który ma potencjał do tego, żeby się wznieść, a wiadomo, też słoń, którego należy się obawiać, bo jak słoń się rozpędzi, to niewiele jest w stanie go zatrzymać.
Czy wiele lat potrzebują Hindusi, Indie na to, żeby rozpędzić tego słonia? Jak to wygląda?
No tutaj oczywiście mówimy o prognozowaniu, a prognozowanie w szczególności, jeśli chodzi o prognozowanie przyszłości, jest trudne, ale ekonomiści szacuje się, że kilkadziesiąt lat, a ktoś zrobił kiedyś takie porównanie, porównując ostatnie tempo wzrostu z 2016 roku i wyliczył, że gdyby oba kraje, Chiny i Indie, rozwijały się zgodnie z tą stopą wzrostu, w tym tempie wzrostu, jakim rozwijały się rok temu, to 120 kilka lat Indie potrzebują na to, żeby przegonić Chiny. 120 kilka.
Czyli jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim słoń się rozpędzi, słoń zacznie latać. Jak jest pan w Warszawie, to za czym pan najbardziej tęskni? Czego panu najbardziej brakuje?
Z Indii?
Z Indii, tak.
Przez długi czas, po tych 5 latach, na tyle ten pobyt był intensywny, że nie tęskniłem specjalnie za Indiami. Moje dzieci, które dwie moje córki urodziły się w Indiach. Jedna z nich bardzo tęskniła za Indiami. Teraz ja już jakby po tych dwóch latach odczuwam pewien tak sentyment, coraz bardziej wspominam ten kraj.
Za tłokiem, za hukiem, za smogiem, za czym?
No za tymi rzeczami trudno tęsknić, tak? To raczej tęsknię za taką pewną elastycznością, otwartością ludzi, poczuciem humoru indyjskim, kuchnią indyjską. Też zaczynam już coraz częściej sięgać tutaj po ofertę indyjskich restauracji w Polsce, w Warszawie.
Proszę Państwa, więcej dowiedzą się Państwo, jak przeczytają Państwo książkę Indie w gospodarce światowej, słoń, który pragnął latać. A autorem tej książki jest nasz dzisiejszy gość Sebastian Domżalski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
7:43, na samym początku poranka powiedziałem państwu, że jest ktoś, komu składam dzisiaj serdeczne życzenia, bo kończy 20 lat i jest ktoś, kto o urodzinach zaśpiewał piosenkę. Milczący as dzisiejszego poranka, pan Andrzej Dębiński, jest w naszym studiu, ale do studia przyszła pani Agnieszka Janas. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panowie redaktorzy.
Panie profesorze, pan profesor.
Proszę nie używać tytułów, bo mnie kiedyś z uczelni wyrzucono jako siłę antysocjalistyczną i tylko za granicą byłem profesorem, a tutaj byłem niegodny.
Ale profesor za granicą jest profesorem również w poranku wnet. Dzisiaj o godzinie 18 w budynku Pasty będzie, mam nadzieję, że wspaniałe wydarzenie. Pani Agnieszka Janas opowie o tym, jaka była moda w czasach wojny.
I czasach stalinowskich.
To jest, i to opowiedzmy, o czym opowiemy o godzinie 18 dzisiaj w budynku Pasty na 4. piętrze.
Najbardziej fascynujące w tym temacie jest to, że on w ogóle wystąpił, że w czasach, które były ciężkie, wręcz nieludzkie i w warunkach, które były wręcz nieludzkie, bo także w gettach i obozach koncentracyjnych pojawił się temat, jakim była moda. Miała ona znaczenie i ona miała znaczenie takie najbardziej podstawowe, czyli była pewnego rodzaju wyznacznikiem, który pozwalał się identyfikować określonym grupom społecznym, tworzył pewną hierarchię, przekazywał pewne symbole. Mało tego, mimo bardzo silnego ograniczenia przepływu informacji między krajami okupowanymi, do Polski docierały echa mody francuskiej. Także jest to temat o tyle interesujący, że mało znany, a jako ciekawostkę jeszcze powiem to, że odbywały się regularne pokazy mody, a w Warszawie działało 5 atelier organizowanych na styl francuski.
Podczas okupacji
niemieckiej. Ostatni pokaz mody zorganizowany przez panią Zofię Hebde, właścicielkę studia mody kobiecej i dziecięcej Falbanka, odbył się na zimą 1944 roku.
Za jakim ubraniem tęskniły dziewczyny? Jak się ubierały dziewczyny podczas okupacji?
Dziewczyny podczas okupacji ubierały się tak, jak ubierają się dziewczyny zawsze, po to, żeby wzbudzić zazdrość koleżanek i zachwyt rówieśników. Trudność polegała na tym, że ubrania, które były przed wojną, dość szybko się niszczyły, natomiast przydziały, kartki, cały system punktowy, jaki wprowadzili okupanci, w zasadzie utrudniał i uniemożliwiał odtwarzanie na bieżąco garderoby. A jednak pokażę zdjęcia, w których widać, jak pięknie ubrane były dziewczyny, także te, które poszły do powstania. Dziewczyny chodziły na plażę, na poniatówkę, opalały się. To były te dziewczyny, które potem walczyły w powstaniu warszawskim. Jest piękna piosenka Sanitariuszka Małgorzatka, która w pierwszych zwrotkach opowiada o życiu takich młodych dziewczyn, że chodziły właśnie na plażę, że miały buty na koturnach, bo to było też bardzo charakterystyczne dla mody czasów okupacji i potem stalinizmu, że ponieważ brakowało skórzanego obuwia, to podeszły w którymś momencie stały się drewniane. Wręcz pisano o takiej symfonii drewnianych obcasów, o miejski bruk. Także to było niezwykle istotne. Tak samo, jak uprzedza pana pytanie, w przypadku mody męskiej, gdzie strój młodych chłopaków miał pokazywać nie zawsze oczywiście było to zgodne z prawdą. Ich zaangażowanie w struktury państwa podziemnego, stworzył się wtedy pewien archetyp stroju konspiratora i powstańca warszawskiego. Nie do końca jest on oczywiście prawdziwy, natomiast te wysokie buty, bryczesy, wojskowe kurtki przewiązane pasem miały pokazywać, że trwa walka podziemna, że przegraliśmy wojnę, ale nie bitwę. Bitwę, ale nie wojnę.
To było łatwe do zdekodowania, stroje i moda. Dużo zdjęć się zachowało, czy zdjęcie z tych atelier mody, o których pani mówiła, zachowały się?
Tak, zachowały się zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Zachowały się zdjęcia z jednej z wizyt pań, które przyszły do pani Zofii Hebdy wybierać ubrania i buty. I zachowały się cały w ogóle jakby proces rozmowy na temat tego, taki mini reportaż i zachowały się też bardzo piękne dwa zdjęcia pokazujące buty, czyli zimowe takie kapce zakopiańskie, jak jedna z dam mierzy i właśnie buty na drewnianych koturnach. Zachowało, widać jakie tam były okrycia głowy, widać płaszcz.
I inne rzeczy. Pan Andrzej Dębiński, pani Agnieszka Janas jest w studio, pan Andrzej Dębiński, ponieważ już jesteśmy w czasach okupacji, to odsłaniamy pierwszą kartę z pana wypowiedzi. Co pana tata robił 1 września 1939 roku?
No, mój ojciec spotkał się z wojną kilkanaście minut wcześniej niż na Westerplatte, bo bitwa pod Mokrą rozpoczęła się 12 minut przed pierwszą salwą krążownika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Był kawalerzystą, ale był kawalerzystą II Rzeczypospolitej, a więc kawalerzystą i żołnierzem, który w jednostce, która wykorzystywała najwyższą myśl technologiczną, no, polskiego geniuszu. Dlaczego nazywam to polskiego geniuszu? Bo kraj, który no, nie istniał, był niszczony, dzielony, skazany na zapomnienie, potrafił w ciągu krótkiego dwudziestolecia pokazać tyle zdolności, tyle inteligencji, tyle miłości ojczyzny, ale skuteczne miłości. Miłość, która zamieniała się w fabryki, w porty, w broń najnowocześniejszą. Oczywiście brakowało nam czasu. Ojciec mi zawsze mówił, że gdyby jeszcze Polska mogła 10-15 lat się rozwijać bez wojny, to już Niemcy nigdy by na nas nie napadli, bo bylibyśmy wtedy już silniejsi od nich. Ale tu nawiązuję do uzbrojenia kawalerzystów. Oprócz typowego uzbrojenia, tuż przed wybuchem wojny jednostka mego ojca otrzymała tajną broń. Nazywam to tak, tajną bronią. Były to karabiny dostosowane do kawalerii. Kawalerii, która w przeciwieństwie do czołgów i pojazdów opancerzonych mogła poruszać się wszędzie, przejść przez bagno, przez rzekę, przez płoty. Nie było ograniczenia właściwe dla kawalerii i wyposażona w te karabiny przeciwpancerne, które ważyły no, może 4-5 kilo. Może było bardzo łatwo nosić. Miały taką samą siłę niszczenia jak działka typu Bofors, produkowane u nas oczywiście, które ważyły 480 kg, które wymagały kilka osób obsługi, które wymagały kilku koni i zaprzęgów, bo jeden zaprzęg ciągnął działo półtonowe, a w drugi szła amunicja. Amunicja do tych karabinów, był to pocisk wielkości kilkunastu centymetrów, który dzięki przedłużeniu lufy w istniejącej broni znacznym, gdzieś około 70 centymetrów, potrafił nadać pociskowi taką siłę wyrzutu z lufy, który bezbłędnie niszczył każdy ówczesny niemiecki czołg. A więc bez trudu przebija pancerze o grubości 2,5 cm, a w takie właśnie wtedy czołgi były niemieckie wyposażone i wybuchał w środku, niszczył załogę. Także
jakie to miało znaczenie 1 września?
No miało takie znaczenie, że Niemcy szalenie byli zaskoczeni, bo to oczywiście Niemcy mieli dobry wywiad w związku z dużą ilością Niemców na terenie Polski, z działaniem 5. kolumny, ale sztab generalny potrafił w tak konspiracyjny sposób tę broń wyprodukować, przećwiczyć żołnierzy do obsługi, że było to zaskoczenie dla Niemców po prostu. Ta broń była zaskoczeniem i właśnie bój pod Mokrą, bój, który zatrzymał natarcie niemieckie na 48 godzin. To jest nieprawdopodobne. Hitler chciał wykorzystać doniesienia wywiadu, że Armia Poznań i Armia Kraków w czasie mobilizacji nie zdąży się zamknąć na odcinku pod Mokrą właśnie koło Kłobucka i będzie tam dziura jakby w pierwszych godzinach wojny. Był zaskoczony tym, że kawaleria lekko zajęła tę linię i dzięki tej broni, którą miała, potrafiła zatrzymać natarcie czołgów i zatrzymać natarcie na Warszawę, bo Hitler chciał osiągnąć jaki sukces, że w ramach planów alianckich, które mieliśmy z Francją i z Londynem, zakładano, że nasi alianci wypowiedzą wojnę wtedy, jeżeli 48 godzin Warszawa się będzie broniła. I Hitler po prostu na najbliższym odcinku, tam jest 200 km linii prostej do Warszawy, dał rozkaz swoim jednostkom, czwartej armii pancernej i jednostkom towarzyszącym, przejść do przodu, nie patrzeć na okrążenie, nie patrzeć na straty, żeby stanąć na przedmolu Warszawy w ciągu 48 godzin.
I za tą bitwę pana tata, który miał jak na imię?
Bronisław.
Bronisław Dębiński dostał Virtuti Militari.
Tak, był to prawdopodobnie pierwszy krzyż Virtuti Militari II wojny światowej, ponieważ rozkaz nadający, przedstawiający do oznaczenia został wydany według zapisów o 7.02, a więc...
O 7.02, 1
września, tak.
Ciąg dalszy tej historii oczywiście nastąpi. Pan Andrzej Dębiński zostaje w studio do godziny 10. Ja, korzystając z tego, że pani Agnieszka Janas jest w studio i może o modzie porozmawiać, mówiliśmy o modzie męskiej, o modzie kobiecej, a jeszcze powiedziała pani, że była moda na terenie warszawskiego getta.
Nie tylko warszawskiego getta, także getta krakowskiego, podejrzewam, że również łódzkiego. Ta moda charakteryzowała się tym, że była jeszcze większym dowodem siły woli, oporu, poszukiwania własnej godności niż to, co się działo poza murami getta, gdyż tam warunki były jeszcze bardziej nieludzkie. Ta moda zachowała się na wspaniałych zdjęciach, które będę miała. No, przyjemność to jest złe słowo, ale będę chciała je pokazać, ponieważ pokazuje, jak te młode żydowskie dziewczyny, bardzo często już wynędzniałe, starały się pięknie wyglądać. Jak wyglądały na przykład wykonywane przez nie gwiazdy Dawida, które bardzo często były dziełami sztuki nawiązującymi bezpośrednio do Art Deco. To było bardzo ważne. Nosiły piękne sukienki, wychodziły w ogóle prasa w getcie, w której poruszano tematy mody, poruszano tematy tego, co jest w danym momencie fajne i jak to uzyskać w tak strasznych warunkach.
Więcej dzisiaj o godzinie 18 na 4 piętrze w budynku Pasty Zielna 39. Na to spotkanie z panią Agnieszką Janas serdecznie państwa zapraszamy. Patrzymy na zegar, jest godzina 8. Dziękuję bardzo pani za wizytę.
Dziękuję w poranku. Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam.
Jest godzina 8.